Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Mam przyjemność gościć w studiu Radia Poznań Aleksandrę Sowę-Trzebińską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
To kobieta, w której żyłach, mam wrażenie, płynie belgijska słodka czekolada.
Rzeczywiście mam tą przyjemność, że moje całe życie jest związane ze słodkościami. Możliwe, że ta czekolada płynie w tych żyłach.
Dzisiejsza bohaterka programu Supermocne zarządza siecią cukierni. Nazwisko nie jest przypadkowe i ma pani pod swoją opieką ponad 150 lokali, nie tylko w Polsce, ale już także na całym świecie.
Nasza firma jest firmą rodzinną. Razem z moim tatą i z moim bratem zarządzamy naszą firmą. Ja bardziej odpowiadam za kwestie produkcji, jakości smaku. Mój brat bardziej za właśnie sklepy. Jest ich już ponad 170, z czego część jest rzeczywiście w Londynie.
Co najbardziej lubią Londyńczycy z państwa cukierni?
Tak naprawdę Londyn jest na tyle specyficzny, że jest tam również dużo Polaków, ale jeśli chodzi o Anglików, no to na pewno wybierają klasyczne smaki.
Nie podbiły ich polskie smaki?
Tak naprawdę niektóre smaki polskie są międzynarodowe, bo naszym numerem jeden, jeśli chodzi o polskie smaki, jest jednak sernik. On ma odmian
mnóstwo. Tak, serniczek jest na pierwszym miejscu, niekwestionowanie?
Tak. Polski wyróżnia się tym, że jest na takim prawdziwym twarogu. Amerykański jest bardziej na serku, więc jakby różnią się serniki między sobą, jeśli chodzi o kraje, ale tak naprawdę no, cheesecake, sernik jest wybierany najczęściej.
Dziś można powiedzieć też, że budzi pani ogromne zainteresowanie w całej Polsce, a to przez ten ranking wprost, w którym została pani umieszczona w czołówce na trzecim miejscu. Chodzi o najbogatsze Polki przed 40. Wiem z różnych wywiadów, że nie znosi pani tego rankingu i wcale pani się z takiego miejsca nie cieszy.
Tak, bo uważam, że osoby powinny być oceniane za pracę, za różne czyny, czy to jeśli chodzi o biznes, czy jeśli chodzi o społeczeństwo, a nie wyliczane pod kątem finansowym. Tym bardziej, że to jest firma, którą tworzył mój dziadek z babcią, moi rodzice i to tak naprawdę nie do końca się zgadzam po prostu z tym rankingiem.
Jest pani trzecim pokoleniem, można powiedzieć, już, które działa i zarządza firmą, ale no, ma pani na swoim koncie mnóstwo nagród. Jest pani mistrzynią cukiernictwa. Ostatnia nagroda 2020 rok, czyli zupełnie niedawno. To jest piąte miejsce w międzynarodowych już zawodach we Włoszech.
Tak, udało nam się też zdobyć trzecie miejsce, brązowy medal. W kolejnych edycjach mieliśmy piąte miejsce. Konkursy cukiernicze dają mi na pewno takie spełnienie artystyczne i też możliwość poznawania cukierników z całego świata, smaków z całego świata i budowanie relacji. Ja tak naprawdę tworząc jakąkolwiek recepturę, czy wprowadzając cokolwiek, ja mogę zadzwonić do swoich przyjaciół ze Stanów, z Argentyny, z Japonii i skonsultować, bo my jesteśmy po prostu jedną wielką cukierniczą rodziną.
A ma pani taki swój wynalazek w cukierni, który jest absolutnie pani autorstwa i był eksperymentem, w który niewiele osób wierzyło?
Jeśli chodzi o cukiernię, to takim trochę taką zmianą, w którą nie wszyscy wierzyli, była zmiana dotycząca eklera, bo w Polsce ekler kojarzony był z takim ciastem parzonym w kształcie kości, przekrojonym z budyniem. Będąc we Francji wiele, wiele lat temu, widziałam zupełnie inny styl tworzenia tych eklerów i pamiętam, jak zaczęliśmy je produkować, już nie kroić, tylko nadziewać i nie takim klasycznym budyniem, tylko crème pâtissier, no to na początku były różne opinie, ale tak naprawdę został bardzo przyjęty ochoczo. Oprócz sieci cukierni mamy też takie lokale śniadaniowe i pamiętam 10 lat temu, jak otwieraliśmy tą śniadaniownię w Bydgoszczy, to była pierwsza, to mój tata mówi, kto będzie chodził na śniadania? No a teraz tak naprawdę trend śniadaniowni to się otwiera na każdym rogu śniadaniownia, więc czasami po prostu się udaje być szybciej niż inni.
Wszystko zaczęło się w Bydgoszczy i pani nadal w tej Bydgoszczy mieszka.
Oczywiście.
Nie chciała się pani wyprowadzić na przykład do Warszawy?
Oj, na pewno bym się nie wyprowadziła do Warszawy. Jeżeli już miałabym się gdzieś wyprowadzać, to może do Trójmiasta, ale na tyle kocham Bydgoszcz, że dobrze mi w niej. To jest takie miejsce, gdzie wszystko tak naprawdę jest, czego potrzebuję, w miarę blisko do każdego miasta. Tak jak teraz do Poznania przyjechałam, to tak naprawdę 1,5 godziny drogi. Więc fajne miejsce do mieszkania, jest cisza, spokój, nie ma korków. przynajmniej dużych korków, może tak.
Jest pani lokalną patriotką, nie wyprowadzi się pani z Bydgoszczy.
Raczej nie planuję.
Mam tutaj też odnotowane pierwsze miejsce, jeśli chodzi o lodowe Mistrzostwa Polski.
Tak, no też procedura brania udziału w Mistrzostwach Świata jest taka, że no tak jak w sporcie, trzeba najpierw zdobyć punkty na ogólnopolskich konkursach, żeby następnie przejść do międzynarodowych.
Pani Aleksandra, ale jak to się zaczęło wszystko? Wychowywała się pani w domu, w którym to cukiernictwo właściwie było takim środowiskiem naturalnym. I od razu wiedziała pani jako mała Ola, że też chciałaby pani kontynuować taką rodzinną tradycję?
Tak naprawdę wychowywaliśmy się na zapleczu produkcji.
No właśnie.
Tak, bo nasi dziadkowie mieszkali w kamienicy przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy i na podwórku była cukiernia. No, żyliśmy w tym otoczeniu. Nigdy nie miałam takiego marzenia, żeby zostać na przykład lekarzem czy prawnikiem. Zawsze wiedziałam, że będzie to w otoczeniu właśnie jedzenia, czy to wytrawnego, czy słodkiego. Ja po prostu kocham dobrze jeść, kocham jakościowe jedzenie. Jestem też takim podróżnikiem kulinarnym. Dla mnie ważne jest w podróżach, żeby to było też nie tylko słodycze, ale również jedzenie, żeby to było smaczne i ciekawe.
Czyli na przykład w Poznaniu też zajrze pani do jakiejś nowej restauracji?
Do restauracji dzisiaj akurat nie. W najbliższym tygodniu na pewno zajrzę do Michała Kutra, do Anusz Widelec. Poza tym Poznań ma wspaniałych szefów kuchni wielu. Zresztą ma też gwiazdkową restaurację. Dzisiaj akurat zajrzę do cukierni mojego przyjaciela, do Owo, do Michała Dorożkiewicza.
O, czyli nie istnieje coś takiego jak jakaś konkurencja w państwa branży? Wy się przyjaźnicie, wspieracie?
Znaczy, no wiadomo, że są firmy, między którymi konkurujemy i ogólnie jesteśmy konkurencją, ale wiele, wiele osób jest z branży, którym się kibicuje, bo tak naprawdę miejsce na rynku jest dla wszystkich.
Ale bycie takim zwykłym cukiernikiem, który pracuje na zapleczu, a bycie tym cukiernikiem, który startuje już w mistrzostwach, podejmuje te rękawice, to wydaje mi się, że to są chyba dwa światy. Dobrze myślę, dobrze to czuję, czy trochę
zupełnie
przestrzeliwuję?
To też chyba kwestie są charakteru albo takich ambicji, ponieważ dla mnie udział w konkursach, no to tak jak mówiłam, to jest budowanie relacji, poznawanie, ale też chyba takie udowodnienie sobie samej, no bo jednak na mnie, na moim bracie trochę ciążyło taka opinia, no przecież my jesteśmy dziećmi Adama Sowy, który ma cukiernię, no to wiadomo, no po prostu dostaliśmy to, co mamy, to dostaliśmy a tak naprawdę staramy się udowadniać sobie szczególnie, bo my nie musimy udowadniać może otoczeniu, ale sobie, że po prostu staramy się być najlepsi w tym, co robimy.
A faktycznie było to takie obciążające w pewnym momencie, właśnie myślę może w tym momencie, w którym wybierała pani ścieżkę zawodową, właśnie nazwisko ciążyło?
Myślę, że dużo dawało, ale też było dużo wyzwań. Te wyzwania były związane z tym, że wielu pracowników pracuje po 20, 30 nawet lat w naszej firmie i nagle wchodzą młode osoby, które można powiedzieć, jak te osoby zaczynały pracę, to my biegaliśmy po prostu między tymi stołami, między nimi i nagle z osoby, która jest no, po prostu małą Olą, przechodzę na partnera, a wręcz przełożonego, więc no, ale myślę, że podejściem, które nauczył nas tata, że podchodzimy do wszystkich partnersko i staramy się słuchać i szanujemy ludzi, to myślę, że to się udało.
To wróćmy w takim razie jeszcze do tej małej Oli, która biegała na zapleczu cukierni i piekarni w Bydgoszczy. Kiedy dotarło do pani, że to już jest ten moment, w którym trzeba wybierać te ścieżki życiowe i wybiera pani to cukiernictwo z taką pełną świadomością?
Ja uważam, że bardzo trudno wybrać jeden moment, bo tak jak wspomniałam, to naturalnie przeszło.
A miała pani fazę buntu?
Jeśli chodzi o ścieżkę zawodową, raczej nie.
Może tak, nie marzyła pani o czymś innym?
Może minimalnie zupełnie. Właśnie tak jak powiedziałam, jak weszłam trochę w ten świat kulinarny, szefów kuchni, to trochę zaczęło kusić mnie, że może iść jednak w gastronomię bardziej, ale szybko zmieniłam zdanie, że jednak cukiernicy mają słodsze życie, więc kocham gastronomię, też mam dużo relacji w tym świecie, ale jednak cukiernictwo to była moja główna droga. Ale takiego buntu, żeby zupełnie zmieniać ścieżkę, to nie miałam.
Czy uczyła się pani już tego zawodu właśnie jako jeszcze mała dziewczynka, nie idąc do szkoły? Czy ta szkoła była pierwszym takim miejscem, w którym zetknęła się pani już z profesjonalnym jednak podejściem do cukiernictwa?
Jeśli chodzi w ogóle o nasze takie nastoletnie życie, to tata zawsze namawiał nas, żebyśmy w wakacje czy weekendy pracowali w cukierni na takich podstawowych stanowiskach. Mój brat, nie wiem, pracował na dziale magazynu, na wydawaniu towaru, ja bardziej właśnie w cukierni czy obieranie owoców. Ja pamiętam przez jedno lato drylowałam wiśnie chyba przez miesiąc codziennie. Wyglądałam jak rzeźnik, bo wszędzie miałam ten sok wiśniowy. Ja później przez chyba 2-3 lata nie jadłam w ogóle wiśni, bo nie mogłam na nie patrzeć.
Trauma.
Tak, ale to też chyba nauczyło nas tego, że te prace na niższych stanowiskach, takie operacyjne, no są no ciężkie, wymagające. I nawet do dzisiaj staram się, jeżeli jest bardzo trudny dzień, takie jak właśnie Święta Bożego Narodzenia, czy Tusy Czwartej, wchodzić na tą produkcję i trochę tak pomagać im. Wiadomo, że to jest w małej skali, ale pokazać im, że też mogę stanąć obok nich przy stole i im pomóc.
Bohaterką programu jest zarządzająca rodzinną siecią cukierni Aleksandra Sowa-Trzebińska.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Jest coś, czego nie potrafiłaby Pani zrobić w swojej cukierni?
Myślę, że są, że nie ma takich osób, które wszystko potrafią i dlatego mamy taki wspaniały zespół ludzi. Jestem osobą, która na pewno może się wielu rzeczy nauczyć, ale myślę, że na pewno są takie rzeczy, których nie jestem w stanie zrobić. Ale jeśli chodzi o cukiernictwo, podstawy, czyli wszystkie ciasta drożdżowe, deserowe, lody czy praliny, czekolady, to akurat te podstawy mam.
Praliny i czekolady, tutaj też mamy nagrodę. Chodziło o prezentację, tak? Tych właśnie pralinek małych, no to też jest, to jest dzieło sztuki małe.
Tak, jeśli chodzi w ogóle o czekoladę, to uważam, że to jest bardzo wdzięczny produkt. Oprócz tego, że jest przepyszny, to tak naprawdę możemy z niego zrobić wszystko i jest to materiał artystyczny, możemy rzeźbę zrobić tak naprawdę, podobnie jak można zrobić z metalu czy z drewna, to tak naprawdę z czekolady również, więc on jest nie tylko smaczny, ale też bardzo wdzięczny do takiej artystycznej.
Ale ulotny.
Ulotny, tak. Ulotny, choć jak się zrobi rzeźbę z czekolady i dobrze zabezpieczy, to kilka lat może nas cieszyć.
Ale to nie jest też tak, że im piękniejsze są te dzieła, tym trudniej jest je zjeść?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jak zawsze mi smutno, jak jesteśmy na jakichś mistrzostwach i wiemy, że nie wiem, jesteśmy w Brazylii, no i zrobimy tą rzeźbę i ona na pewno dzień po konkursie już będzie, że tak powiem, zniszczona, no bo już jakby na tych halach nie ma możliwości ekspozycji, no to trochę się łezka wokół kręci, że tyle pracy i...
Nie znalazłam zdjęć tych rzeźb konkursowych. Mhm. Co one przedstawiały?
Wie pani co, jeśli chodzi o rzeźby, to tematyka jest różna, ponieważ biorąc udział w konkursie, zazwyczaj jest tak, że temat jest narzucony przez organizatora lub sami kreujemy temat. Jeśli chodzi o w Brazylii, na przykład ja miałam temat związany kobieta i kwiaty, czyli rzeźba przedstawiała kobietę, praliny, desery, wszystko było związane z kwiatami, łącznie z, że miały delikatny aromat w smaku kwiatowy, lekkiej lawendy, róży, żeby to się wszystko komponowało. Jeśli chodzi o Rimini, Mistrzostwa Świata Lodowe, to jednym z tematów były właśnie elementy takiego świata podwodnego, czyli mieliśmy też rzeźbę z lodu, z karmelu i z czekolady i wszystkie nawiązywały do tego podwodnego świata.
Można powiedzieć, że uwielbia pani swoją pracę?
Tak.
A którą bardziej, tą teraz przy zarządzaniu, czy tą przy tym materiale, przy tworzeniu?
Znaczy na pewno praca przy materiale jest czymś, co uspokaja, wycisza i takie daje spełnienie. Praca w zarządzaniu jest dużo trudniejsza, ponieważ wiemy, że zarządzamy bardzo dużą grupą ludzi, ale ta grupa ludzi to są ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają dzieci, więc tak naprawdę my zatrudniamy ponad 1000 osób, a tak naprawdę tych osób, którzy są jakby z nami, to jest no dużo, dużo, dużo więcej.
To jest też ogromna odpowiedzialność.
Tak. I to jest właśnie to, że każda nasza błędna decyzja może wpłynąć na ten zespół, pozytywna tak samo, więc na pewno dla głowy, dla samego siebie, no jest to bardzo no trudne w niektórych sytuacjach, ale też bardzo spełniające, że wiemy, że tworzymy coś, co jadąc do jakiegokolwiek miasta, mówiąc nazwisko, no ludzie kojarzą jednak naszą markę, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Jak się pani czuje, jak właśnie widzi pani swoje szyldy w różnych miastach?
No, tak jak mówię, bardzo dumni jesteśmy z tego. Tym bardziej, że nasza firma ma 80 lat w tym roku. To też pokazuje, że no, polska firma z polskimi korzeniami przez tyle lat, no bo jednak moi dziadkowie zakładając tą cukiernię na pewno nie spodziewali się takiej skali, to na pewno. Wiedząc, jak oni ciężko pracowali, bo my tak naprawdę mieliśmy kryzysy, no to pandemia, rozpoczęcie wojny na Ukrainie, To były takie
tąpnięcia, było to czuć.
Ale no wiedząc, jak moi dziadkowie w różnych etapach od 1946 roku, jakie mieli wyzwania, to myślę, że my mamy dużo, dużo, dużo prościej.
Jakie były najbardziej poruszające panią osobiście historie, które opowiadał pani dziadek i babcia?
W ogóle jeśli chodzi o moich dziadków, to było niestereotypowe małżeństwo, ponieważ nasz dziadek był piekarzem, który też gotował i zajmował się produkcją pracownikami, a babcia była taką bizneswoman. To ona jakby zarządzała sklepami, załatwiała towar, jeździła po ten towar, to ona miała w tej rodzinie jakby samochód i prawo jazdy. Dużo rzeczy opowiadali, jak załatwiać trzeba było, jak były kartki, jak było trzeba załatwiać te towary. No, było dużo sytuacji, gdzie byli przekonani, że niedługo zamkną, ale wierzyli po prostu w to, co robią i się nie poddawali.
Czuje pani w sobie tego ducha babci trochę?
Trochę tak.
No. Już zarządza pani, jest pani w tej kadrze zarządzającej firmą ponad 10 lat, prawda?
Tak, ponad.
To już biorąc pod uwagę 80-letnią tradycję firmy, to jest bardzo długo. Dostała pani ogromną odpowiedzialność, będąc bardzo młodą kobietą. Mam dwa pytania do tego momentu w życiu. Czy to nie był dla pani ciężki moment? Czy to pani chciała nadać nowego ducha firmie? Czy to raczej był pomysł z drugiej strony?
Nie, to był pomysł głównie na naszego taty, który jakby widział, że się angażujemy w firmę, postanowił jakby poszerzyć nam kompetencje i dać w zarządzanie coraz większe obszary. I tak naprawdę to jest jego decyzja, za którą jesteśmy ogromnie wdzięczni. No, cieszymy się, że nam zaufał.
Bała się pani?
Na pewno, bo tak jak mówiłam, to jest ogromna odpowiedzialność, to są ludzie, to są historie. Nauczenie się tego, żeby oddzielać życie też prywatne od zawodowego, co jest bardzo trudne.
To jest bardzo trudne, bo pani nazwisko jest marką dzisiaj.
Tak, nazwisko jest marką. Mam trójkę dzieci, więc jakby połączenie tego wszystkiego, to jest ogromna logistyka.
Ale idzie.
Idzie, staramy się. Prowadząc działalność, wydaje mi się, że każdy świadomy człowiek w biznesie, przynajmniej większość, wie, że to nie jest praca od 8 do 16. Ja nie mówię, że my pracujemy po 20 godzin na dobę, bo to też nie chodzi o to, ale to, że my gdzieś jesteśmy, widzimy jakieś innowacje, cały czas szukamy inspiracji, plus rozwiązujemy problemy w różnych godzinach, w różnych dniach. No myślę, że mocno się angażujemy i też zespół mamy super ludzi, którzy nam pomagają zarządzać i wydaje mi się, że to też jest klucz do sukcesu.
1000 osób, zna pani wszystkich?
Nie znam na pewno wszystkich, na pewno na produkcji znam bardzo dużo ludzi i w tych sklepach w Bydgoszczy czy w Toruniu, tutaj w okolicach, to na pewno znam bardzo dużą ilość osób, ale to są tylko osoby, które my zatrudniamy w naszej firmie, a bardzo dużo sklepów, bo ponad 100 sklepów to są sklepy franczyzowe, więc to są osobne firmy, więc osobni pracownicy, więc jakby połączyć tą całą grupę, to myślę, że to jest już ponad spokojnie ponad 2000 osób.
To jest dopiero gwardia słodka. Czy można powiedzieć, że dziś jest pani na takim etapie życia, że spełniła pani swoje zawodowe marzenia, czy jeszcze ma pani przed sobą ogromne plany?
Myślę, że mam ogromne plany, ponieważ musimy się cały czas rozwijać, dokształcać, rozwijać, tworzyć, żeby się po prostu nie ograniczać. Więc tak, mam dużo planów związanych z moją osobą.
Czyli jeszcze nie spełniła pani wszystkich marzeń?
Nie, myślę, że jeszcze mam dużo życia przed sobą.
A zdradzi pani jakieś?
Na pewno będą związane ze słodyczami, na pewno będą czymś, czego jeszcze na polskim rynku nie ma.
A nie miała pani takiego momentu, że miała pani już dosyć tych słodkości?
Jeszcze nie i myślę, że ten dzień nie nadejdzie. Myślę, że też jest taki czas, który jest dosyć trudny dla naszej branży, bo jednak ta narracja na cukier jest dosyć taka
negatywna.
Ja jestem zdania, że trzeba ograniczać cukier, to na pewno, ale trzeba mieć też rozsądek we wszystkim, co się robi. Trochę jestem przeciwna zastępowania cukru słodzikami, bo ja też współpracuję z Politechniką Gdańską, Bydgoską i wszystkie badania pokazują, że te słodziki oczywiście nadają ten słodki smak, ale nie są dobre też dla naszego organizmu, więc uważam, że ten złoty środek, żebyśmy nie szli ze skrajności w skrajność, czyli ograniczanie. Sami w większości produktów ograniczamy ilość cukru, bo ten smak...
One są mniej słodkie dzisiaj, tak niż 80 lat temu?
To dużo, dużo mniej słodkie, a nawet mniej słodkie niż kilka lat temu, bo my z roku na rok trochę obniżamy w niektórych produktach cukier. Robimy panele degustacyjne i tak naprawdę często konsument tego nie zauważa, a jednak tego cukru jest mniej. I też uważam, tak jak mówię, żeby ten balans zachować, bo jednak czekolada szczególnie, bo to jest mi najbliższe, jeśli chodzi o słodycze, bo to najbardziej lubię, szczególnie praliny czy czekolady z orzechami. No to jest też coś, co nam bardzo poprawia humor. Po prostu taka dobrej jakości czekolada sprawia, że jednak dzień staje się piękniejszy.
To jest udowodnione naukowo.
To jest udowodnione, dokładnie.
Czyli można powiedzieć, że zajmuje się pani branżą rozweselającą nawet.
Tak, można tak powiedzieć.
A dzisiaj to jest bardziej działanie intuicyjne, czy podparte właśnie badaniami, czy współpracą z uczelniami wyższymi?
Trzeba współpracować z ludźmi mądrzejszymi od siebie, znającymi się na innych rzeczach oczywiście, ale też trzeba mieć w tym wszystkim intuicję i czasami trzeba iść pod prąd. I okazuje się, że jak pójdziemy pod prąd, to wygrywamy, więc tak, współpracujemy, dużo się edukujemy, ale czasami podejmujemy sprzeczne te decyzje. I wychodzi to na dobre, więc intuicja też jest bardzo ważna.
A czy jest jeszcze panią w stanie cokolwiek zaskoczyć, jeśli chodzi o smak?
Myślę, że jeśli chodzi o smak, to na pewno będą pojawiały się nowe smaki jeszcze nieodkryte. Takim przykładem smaku, który od 15 lat jest bardzo popularny, którego nie było w Polsce, a teraz jest plasowany, jeśli chodzi o smaki owocowe, w pierwszej piątce, to jest na pewno mango i marakuja. Później były różne yuzu, różnego rodzaju inne owoce, więc na pewno jakieś smaki. Tak, na pewno takim produktem, który będzie coraz bardziej popularny, to będą zamienniki czekolady, ale nie wyroby czekoladopodobne, tylko produkty, które w strukturze i smaku bardzo są zbliżone do czekolady, ale nie mają nic, co wiąże się z kakaowcem. I to jest produkt, który jest robiony na bazie słonecznika i to jest coraz bardziej popularne, szczególnie za granicą, w Polsce zaczyna być popularne. Produkcja tego produktu powoduje dużo mniejsze zanieczyszczenia i dużo mniej ilość wody, co dla wielu osób, patrząc na nasze środowisko, będzie ważne przy wyborze. Ponieważ wiemy, że kakaowce nie rosną tutaj w Polsce, tylko jednak w dalekich krajach. Myślę, że między innymi taką innowacja, która już jest na rynku, będzie się na przykład między innymi to rozwijać.
To ja bym jeszcze chciała na chwilę wrócić do tych początków. Mhm. Pamięta pani swoje pierwsze ciasteczko, które pani przygotowała i na przykład poczęstowała tym ciasteczkiem rodziców albo dziadka?
Ja ogólnie bardzo często piekłam szarlotkę z moją babcią, ale właśnie nie tą babcią, która założyła z dziadkiem cukiernię, tylko z drugiej strony.
Czyli obydwie strony rodziny były takie słodkie.
Tak, to szarlotkę bardzo często. Ja ogólnie, jak byłam dzieckiem, też często przygotowywałam rodzicom różne właśnie śniadania, różne posiłki starałam się, bardzo lubiłam to robić. Pierwszego nie pamiętam, ale na pewno zaczynałam od wszelakich kruchych ciasteczek, bo to jest takie dla dziecka najprostsze.
Pani Aleksandro, bardzo dużo pracy, także mnóstwo czasu, jeśli chodzi o zaangażowanie w rozwój firmy i w jej prowadzenie, no ale nie odpuściła pani życia prywatnego i tak jak sama pani wspomniała, ma pani trójkę dzieci, jest pani jeszcze do tego pełnoetatową mamą. Jak to się robi? Ile pani doba ma godzin?
Moja doba, z tego co kojarzę, ma 24 godziny. Moje dzieci, no wiadomo, przy takim rytmie, mówimy o takim idealnym tygodniu, gdzie nie są chore, to jednak przedszkole, szkoła. Staram się ten dzień tak układać, żeby zmieścić się w tym czasie, kiedy one są w szkole, w przedszkolu. Mam też męża, który równie ze mną wychowuje te dzieci. Mój mąż mi nie pomaga przy dzieciach. Mój mąż po prostu aktywnie wychowuje je razem ze mną, bo bardzo negatywnie na mnie działa. Jak ktoś mówi, o, twój mąż tak pomaga? Ja mówię, nie, mój mąż mi nie pomaga. Mój mąż jest tatą, który po prostu też jest w życiu tych dzieci. Można to super połączyć, ale staram się, jak już mam czas z nimi, to że jest to czas w 100% z nimi.
A one też biegają po pracowni cukierniczej?
Teraz ze względów bezpieczeństwa, higieny pracy jest, czasami odwiedzają, ale no to już nie jest taka firma, jak to było
tyle
właśnie.
Tyle radości zabrać dzieciom.
Tak. Lubią przychodzić do mamy do pracy, szczególnie do biura. Córka nawet brała już udział, ma w tym roku 10 lat, brała już w pierwszym konkursie udział, bo też ma takie zdolności plastyczne, które staramy się jej rozwijać. Więc zobaczymy.
Cukiernik musi mieć zdolności manualne,
nie,
plastyczne?
Nie musi mieć. Jeśli chodzi o cukiernika, ważna jest technika i smak, ale jeśli chodzi o branie udziału ewentualnie w konkursach, to już te cechy artysty są potrzebne, no bo tutaj tworzymy już małe dzieła sztuki.
To w takim razie, jakie są pani supermoce?
Myślę, że taka możliwość robienia kilku rzeczy naraz to jest cecha chyba ogólnie u kobiet, czyli ja jestem w pracy, w międzyczasie sprawdzam aplikacje szkolne, przedszkolne, co trzeba załatwić i myślę, że te wszystkie rzeczy są zaopiekowane. na pewno taką mocą moją jest dosyć duża odwaga i ufanie ludziom.
A wiara w swoje siły też?
No wiara w swoje siły to jest w ogóle bardzo ważne i ta pewność siebie moja. Może to nie jest takie poprawne i skromne, ale uważam, że no jestem dosyć dobrym cukiernikiem. Nie mogę sobie tutaj tego ujmować, ale też uważam, że mam właśnie mnóstwo zdolnych osób wokół siebie, czy to tak jak rozmawialiśmy na temat tej konkurencji. My tutaj z tymi poznańskimi, warszawskimi, z różnych części Polski cukiernikami się wspieramy i my się cały czas uczymy, no i dzięki temu chyba jesteśmy po prostu tam, gdzie jesteśmy.
Dziś może pani tak spojrzeć na tą swoją karierę i powiedzieć, że jest pani dumna z tego wszystkiego i też z miejsca, w którym jest teraz firma?
Myślę, że jestem bardzo dumna z tego, gdzie jest teraz firma i też jestem dumna z tego, gdzie ja teraz jestem, jeśli chodzi o mnie osobiście, bo cieszy mnie to, że są właśnie ludzie na świecie, którzy właśnie tak jak ja do nich dzwonię, to oni dzwonią do mnie niektóre rzeczy konsultować, to znaczy, że też jestem dla nich pewnego rodzaju mentorem.
To może to budowanie relacji też mogłoby być zakwalifikowane do tych supermocy?
Myślę, że na pewno. Ja też staram się tą moją wiedzę przelewać na młodzież i zarażać tym cukiernictwem młodzież. Bardzo angażuję się we wszystkie inicjatywy związane z konkursami dla szkół. Teraz właśnie w lutym jestem jurorem na Mistrzostwach Polski dla szkół branżowych. Ale też nawet na Instagramie młodzież do mnie czasami pisze, że nie wiem, jest jakiś uczeń z jakiejś szkoły w jakiejś małej miejscowości i pisze do mnie na Instagramie. No to nie jest to coś, co usuwam lub omijam, tylko staram się wtedy odpisywać, żeby być otwarta dla tych młodych ludzi i pokazać im, jaki to jest super zawód.
Bo jeszcze właśnie jest cała działalność pozazawodowa.
Tak, jestem jurorem na konkursach cukierniczych międzynarodowych i kulinarnych.
Dla dorosłych.
Tak, dla dorosłych. Na Mistrzostwach Świata, tak. No. Teraz właśnie jadę w marcu na Mistrzostwa Świata dla młodzieży Trophy Mille. To jest konkurs kulinarny i cukierniczy. A pod koniec roku na Mistrzostwa Świata Czekoladowe jako juror. Więc tak, tych funkcji związanych z oceną innych trochę mam. To też chyba świadczy o tym, że ten smak mój jest dosyć ważny.
Na pewno. A chciałam się jeszcze właśnie, zostając chwilę przy tym smaku, spytać, czy dba pani w jakiś szczególny sposób o swoje kubki smakowe?
Mieliśmy fajne warsztaty sensoryczne u nas w firmie. Polegały one na tym, że mieliśmy w różnych stężeniach rozcieńczone smaki. Trzeba było wskazać najmocniejszy smak. Wszystko było klarowne, no wyglądało jak woda. I oprócz tego, że trzeba było nazwać ten smak, a tam były smaki różne, bo tam było na przykład, nie wiem, pomarańcz, mogła być wanilia, ale mogła być też wieprzowina i różne inne, więc trzeba było, pijąc wodę, odgadnąć smak, ale też intensywność poszczególnych, który jest najsłabszy. I to pokazało te warsztaty, że jednak mój smak jest dosyć mocny, a też widzę to często po rzeczach, które jem. Bo większość ludzi je po prostu, żeby zasycić się, albo po prostu smakowało, nie smakowało. A ja mam właśnie taką, nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, ale uważam, że to jest pośrodku wady i zalety, że ja wszystko rozbieram na części pierwsze. Że tak, no, jedząc, nie wiem, danie wytrawne jem i mówię tak, tam jest oregano, rozmaryn, czosnek, to. A jedząc
czyli
jakieś ciasto...
Pani trochę
tak,
też tymi
tak,
smakami.
Mam to takie, no, jeśli chodzi o słodkości, też tak mam, nie? Że czuję, czy jest masło, orzechy, mandarynka na przykład. No nie wiem, no, wyczuwam te aromaty i...
I trenuje pani przy okazji każdego kęsa, można powiedzieć.
Dokładnie.
Mówi się o cukiernikach, że to są trochę aptekarze.
Tak.
I że wszystko tam musi być wymierzone, jeśli chodzi o te proporcje. No bardzo dokładnie. W przeciwieństwie trochę do kucharzy, którzy
tak.
mogą sobie poszaleć, trochę tutaj rzucić tam właśnie o tego oregano więcej, to nie zepsuje.
My bardziej właśnie...
Laboratoryjnie, tak.
Tak, jesteśmy bliżej aptekarzy, jeśli chodzi o receptury, niż kucharze. Zawsze mówimy, że różnica właśnie między kucharzem a cukiernikiem jest taka, że kucharz wrzuca po prostu i smakuje, a my mamy wagę dokładną, żeby to wszystko zważyć. Rzeczywiście, jeśli chodzi o te wszystkie procesy chemiczne, które zachodzą podczas produkcji cukierniczej, czy produkując bezę, piekąc jakiekolwiek ciasto, nie trzymając się receptury, ale nie też otoczenie, jeżeli będzie nam nie sprzyjało, to może nam produkt nie wyjść. No, na przykład robiąc bezę, musimy pamiętać, żeby misa, w której jest ubijane białko, była po prostu sucha i czysta, żeby tam nie było zanieczyszczeń czy tłuszczu i tak dalej. No bo po prostu można powiedzieć, że w kuchni też tak jest, ale w cukiernictwie no to jest chemia. Ale nie chemia, że dodajemy chemię, tylko no jednak te procesy, emulgacje różne powodują, że nie wiem, nam się z małej ilości białka pojawia duża piana, czy ciasto drożdżowe nam rośnie. No to są procesy, które... No...
I one muszą być przewidywalne, żeby te produkty Dokładnie. Były takie same.
Dokładnie. Oczywiście może nam coś zawsze nie wyjść i wtedy trzeba szukać rozwiązań, ale jeżeli trzymamy się stricte receptury, to na pewno nam wyjdzie.
Jakie jest ulubione ciasto, ciasteczko pralinka Aleksandry Sowy-Trzebińskiej?
Wszystko, co jest z czekoladą i z orzechami laskowymi, to są moje ulubione rzeczy, czyli brownie, praliny, lody czekoladowe, wszystko, co z czekoladą.
Ale najbardziej lubi pani, jak sobie pani sama przygotuje, czy jak ktoś poda?
To tak jak z kanapką. Jak jednak ktoś zrobi dla mnie kanapkę, to zawsze smakuje lepiej, niż jak się zrobi samemu. To jest takie podane wtedy z sympatią, z miłością, więc myślę, że jak ktoś zrobi, to jest...
A w domu i po pracy jeszcze coś pani robi przy słodyczach, czy już nie?
Tak, ja robię dużo też na moje social media, na Instagram. Czasami receptury to robię głównie nie w domu. Tak, jak mam możliwość, to robię. Też chcę pokazać moim dzieciom, że kuchnia to jest serce domu. Zresztą widać w wielu domach, że jednak czas, rodzina najczęściej spędza czas w kuchni, więc to pokazuje, też chcę przekazać moim dzieciom.
Czuła pani w sobie te różne i różnego rodzaju supermoce już od małej dziewczynki, czy ta pewność siebie i różnego rodzaju właśnie umiejętności, one się pojawiały i nadbudowywały z wiekiem?
Z pewnością się nadbudowywały. Na pewno jestem i byłam osobą, która jest relacyjna. Zawsze miałam dużo znajomych, zawsze miałam dużo koleżanek. Zawsze było mnie, można powiedzieć, wszędzie pełno. Do dzisiaj niektóre relacje, ja mam moja najlepsza przyjaciółka, to jest moja przyjaciółka z przedszkola, z którą do dzisiaj mam super kontakt i jest moją przyjaciółką do dzisiaj. To pokazuje, że no, te relacje budowane już w dzieciństwie są mocne do dzisiaj.
Aleksandra Sowa-Trzebińska, super mocna i super słodka, powiedzieć?
No można powiedzieć, że super mocne.
Super mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.